Do postaci powracających wciąż w opowiadaniach mego ojca należą Ambroise Paré, żyjący w XVI wieku Balwierz, chirurg polowy i lekarz przyboczny króla. Po raz pierwszy potępił on bestialstwo zanurzania w oleju i przypalania i wywalczył, choć niepowszechnie i raz na zawsze, podwiązywanie naczyń. Myślałem jeszcze o moich osobistych doświadczeniach, z których wynikało, że w szczególnych wypadkach jeszcze nie poniechano kauteryzacji, gdy Warren założył na kikut kłębek szarpi i zabandażował paskami płótna i plastrami. Gdy marynarza wyniesiono, poruszenie przeszło przez nasze szeregi. Starsi studenci zaczęli wyrażać aplauz dla jego zachowania, wykrzykując słowa uznania, aż Warren jednym spojrzeniem przywrócił spokój. Stał w poplamionym krwią surducie z zakrwawionymi rękami i patrzył na ostatniego pacjenta. Był to młody człowiek, na pozór całkowicie zdrowy. Gdy jednak wstępował na arenę, wzrok jego zdradzał niepokój. Warren strząsnął krew i krótkim gestem wskazał mu krzesło. Pielęgniarze ustawili je tak, że zwrócone było tyłem do drzwi, którymi wszedł pacjent. Gdy młody człowiek z wahaniem usiadł, zjawił się za nim pielęgniarz z przenośnym piecykiem węglowym, w którym tkwiło kilka rozżarzonych do białości żelazek chirurgicznych. Pielęgniarz tak ustawił piecyk, że nieszczęsny młodzieniec nie mógł go widzieć. Warren w lewej ręce trzymał obcęgi, w prawej skalpel. Od tyłu zbliżył się jeden z chirurgów domowych, wielki, silny mężczyzna, gotów trzymać chorego za głowę. Warren polecił młodemu człowiekowi, by otworzył usta. Pacjent posłuchał z wahaniem. Z ust jego wysunął się język i nawet z pewnej odległości widać było wielką narośl, która zniekształciła jego koniec. Lewa ręka Warrena szybkim ruchem chwyciła język w otwarte obcęgi. Młody człowiek usiłował go cofnąć, wydając przy tym stłumiony głos, ale obcęgi Warrena już nie puściły. Siłą wyciągał język dalej, gdy tymczasem chirurg domowy trzymał chorego za głowę. W ułamek sekundy później prawa ręka Warrena, uzbrojona w nóż, wykonała szybkie cięcie i amputowana wraz z opuchliną przednia część języka upadła na podłogę, a z kikuta trysnęła krew. Warren rzucił nóż na stół z instrumentami i wyciągnął rękę obok krzesła operacyjnego tak daleko, by jeden z pielęgniarzy mógł mu w nią włożyć uchwyt rozżarzonego żelaza. Oszołomiony, wydający bulgocące odgłosy pacjent nie zauważył tego. Warren trzymał żelazo za jego plecami. Chirurg nagłym ruchem położył dłonie na oczach chorego. Warren przytknął rozżarzone żelazo do krwawiącej rany. Rażony straszliwym bólem, pacjent usiłował rzucić głową wstecz. W ogromnym wysiłku zdołał przesunąć się razem z krzesłem o parę metrów do tyłu. Chirurg domowy zatoczył się z trudem, utrzymując głowę chorego, ale Warren postępował za pacjentem i wciąż przyciskał żelazo do rany. Swąd przypalonego ciała dochodził aż do nas. Raz żelazo ześliznęło się i dotknęło dolnej wargi, ale zaraz znowu przywarło do rany i zasklepiło ostatnią, jeszcze krwawiącą część. Warren otworzył obcęgi i zrobił krok do tyłu. Chirurg domowy zluźnił chwyt. Pacjent przycisnął obie ręce do ust. Skoczył i wydając nieartykułowane dźwięki, zatoczył się jak ślepy, aż dwaj pielęgniarze wzięli go pod ramiona. Warren spojrzał na niego swymi zimnymi oczami. Well, powiedział z wyrzutem z powodu przypalenia wargi, nieporuszony męczarniami pacjenta. Z pewnością nie jest to pańska zasługa, że się pan jeszcze gorzej nie oparzył. Pielęgniarze wyprowadzili zataczającego się wciąż pacjenta. Przy okazji mojego pierwszego zetknięcia się z wielką chirurgią, człowiek współczesny mógłby zapytać, czy po owym przeżyciu nie odczułem pokusy porzucenia zamiaru zostania chirurgiem, nawet gdybym miał sprawić zawód serdecznym życzeniom mojego ojca. Otóż proszę zauważyć, że pojęcia o tym, co uważa się za nieludzkie, nie do zniesienia, czy też przerażające, zmieniają się wraz z epoką. Nawet to przerażające traci wiele ze swej grozy, gdy, tak jak to było wówczas, należy do ludzkiego losu jako coś nieodwracalnego, jako boskie czy też diabelskie prawo. Człowiek taki jak Warren nie uchodził w oczach współczesnych za kata, lecz za człowieka, który był dość silny i twardy, by patrzeć bez mrugnięcia na najstraszliwsze ludzkie cierpienia, słuchać wrzasków katowanych i jednak czynić to, co wówczas w wielu wypadkach było jedyną formą pomocy. Prawda, przeżycie amputacji języka pozostało zmorą, która długo jeszcze mnie prześladowała. Pogłębiło ono moją odrazę do barbarzyńskiej metody rozpalonego żelaza. Wpoił ją we mnie jeszcze ojciec. Jednocześnie po raz pierwszy obudziła się we mnie wątpliwość, czy sam będę dobrym chirurgiem praktykiem. Niemniej jednak Warren jawił mi się jako przykład hartu, zdecydowania i zimnej krwi, a więc ważnych przymiotów wymaganych wówczas od chirurga. Poza tym owo pierwsze przeżycie urosło w moich oczach do rangi symbolu sytuacji i metod chirurgii w ostatniej fazie starej epoki. Na krótko przed wynalezieniem metod znieczulania bólu, co gruntownie odmieniło jej świat. Kamienie. Gdy po raz ostatni spotkałem na przyjęciu Sir Henry Thompsona, który obok Siviala należał na pewno do najsłynniejszych urologów XIX stulecia, poprosił mnie, jak już wiele razy przedtem, bym opowiedział swoją historię kamieni pęcherzowych. Przyjęcia te urządzał raz lub dwa razy w miesiącu elegancki 80-latek, który w latach 70. leczył króla belgijskiego Leopolda I i cesarza Napoleona III z ciężkich przypadłości pęcherzowych. Odbywały się w jego posiadłości koło Londynu. Dookoła okrągłego stołu Thompsona gromadziło się zawsze 8 gości. Podawano dokładnie 8 dań. Było to jedno z wielu dziwactw Thompsona. Thompson interesował się kuchnią nie mniej niż chorobami nerek i pęcherza, astronomią, literaturą, początkami automobilizmu i ciałopalenia, z którego to powodu na przełomie stulecia spierał się z angielskim duchowieństwem. Jeśli ktoś znał moją historię kamieni pęcherzowych, to właśnie Thompson. Odgrywał w niej rolę nie bez znaczenia i dość często kazał mi opowiadać jej upiorny początek. Prolog jej rozegrał się w marcu 1854 roku, prawie w 8 lat po wynalezieniu znieczulenia. Miał więc miejsce już w nowej erze, którą nazywam stuleciem chirurgii. W rzeczywistości jednak moja historia kamieni z jej wszystkimi ubocznymi okolicznościami należy jeszcze do prehistorii. Była nawet symptomatyczna dla jednego z głównych kierunków, w których rozwijała się dawna chirurgia i dostarczyła szczególnie wyraźnie obrazu straszliwego okrucieństwa starych czasów. Pierwszy etap owej historii przeżyłem 3 marca 1854 roku po południu w małym indyjskim miasteczku Kanpur. Było to w czasie mojej pierwszej podróży do Indii, którą wówczas podjąłem, by studiować tak często zachwalaną przez romantycznych profesorów staroindyjską chirurgię. 3 marca 1854 roku było gorąco. Mimo to dostałem dreszcz, gdy wychudzony indyjski chłopak, leżący na podłodze lepkiej od brudu chaty Mukherjee, wydał pierwszy przeraźliwy krzyk. Mukherjee, wycinacz kamieni z Kanpur, operował dziecko z powodu kamieni pęcherzowych, choroby występującej wówczas we wszystkich częściach świata już w młodocianym wieku. Członki chłopca prężyły się w żelaznym uchwycie rąk półnagiego pomocnika, który trzymał go za ramiona i barki, i nie pozwalał zsunąć ugiętych w kolanach szeroko rozstawionych nóg. Wychudła stara twarz Mukherjee pozostała nieporuszona. Wyciągnął naoliwione palce, którymi przez odbytnicę dociskał kamień do dna pęcherza. Głęboko w kroczu dziecka tkwił nóż Mukherjee czerwony od tryskającej krwi. Wbił go szybkim ruchem przez odbyt między moszne i krocze aż do pęcherza. Gdy go wyciągnął, chłopiec miotał głową w dzikim bólu, a z jego gardła wydobywał się głośny, rozdzierający serce krzyk. Mukherjee wsadził wskazujący palec w ranę i starał się wymacać kamień. Nie od razu go znalazł, więc wcisnął dłoń w krwawiące krocze dziecka, by sięgnąć głębiej do pęcherza. Jednocześnie uciskał drugą pięścią brzuch. Z tej też strony przycisnął kamień bliżej do palca, tkwiącego w ranie. Przeraźliwy krzyk przeszedł w nasilające się i słabnące wycie, niczym wycie bezbronnego, dręczonego zwierzęcia, które pomału traci siły. Wysuszona ze starości kawowej barwy twarz Mukherjee pozostała sztywna i nieporuszona. Tylko w jego bardzo ciemnych oczach o zaczerwienionych powiekach ujrzałem błysk. Nagle wyjął zakrwawione palce i uchwycił długie, wąskie kleszcze leżące w brudzie na podłodze. Wcisnął je przez ranę Raz jeszcze pięścią przygniótł brzuch dziecka i zwarł kleszcze. Jego knykcie zabarwiły się żółtawą bielą. Dał się słyszeć zgrzytliwy szmer. Potem Mukherjee pociągnął, a gdy dziecko z krzykiem udręki jeszcze raz usiłowało się zerwać, podniósł kleszcze i podał swemu pomocnikowi różowo-żółty kamień pęcherzowy, może na 2 centymetry szeroki i 3 centymetry długi. Przez parę sekund panowała w niskiej chałupie przerażająca cisza. Pomocnik Mukherjee zwolnił uchwyt. Sam Mukherjee nie troszczył się zgoła o krwawiącą ranę, nie próbował zatamować krwi, nie włożył tamponu w częściowo rozciętą, częściowo rozdartą ranę, nie założył żadnego opatrunku. Dał jedynie znak pomocnikom, którzy ścisnęli uda jęczącego chłopca i związali je 2 konopnymi sznurami. Mukherjee tymczasem odwrócił się do niego plecami. Stał głęboko zgarbiony. Brudną, skrwawioną ręką wsunął kamień do sakiewki, którą nosił przy czymś w rodzaju pasa. W tej chwili poczułem na ramieniu rękę doktora Lala Rai. Swymi łagodnymi, sarnimi oczyma dał mi znak, żebym odszedł. Tak będzie lepiej, szepnął w niemal płynnej angielszczyźnie. Tu niechętnie widzą przy tym białych doktorów. Ruszyłem za doktorem Rai, ale rzuciłem jeszcze ostatnie spojrzenie na chudą, wyczerpaną, wymęczoną długim cierpieniem twarz 12-latka, który leżał rozciągnięty jak długi na twardej podłodze. Jeszcze dziś, gdy o tym wspominam, widok tego dziecka zdaje mi się symbolem bezmiernego bólu i śmiertelnego cierpienia, jakie niezliczeni ludzie znosili przez 1000 lat, gdy byli operowani w ten lub bardzo podobny sposób, jak to robił w mojej obecności Mukherjee. Proszę wybaczyć, powiedział doktor Rai, gdy znowu wyszliśmy na zakurzoną ulicę. Ale pan rozumie.
Rozumiem, odparłem.
Rai był jednym z niewielu młodych Hindusów, którzy kształcili się w Anglii na lekarzy i chirurgów, nie zrywając pewnych stosunków z przedstawicielami arwedyjskiej i staroindyjskiej medycyny, cieszących się większym zaufaniem szerokich mas Indii niż jakikolwiek zagraniczny lekarz. Doktora Rai poznałem przez szczęśliwy przypadek w Delhi. Nawiązaliśmy rozmowę na temat medycyny. Opowiedziałem mu o swoich zamierzeniach, a on zaproponował odwiedziny u wycinacza kamieni z Kanpur, do którego z dala pielgrzymowali Hindusi cierpiący na kamienie pęcherzowe. Rai był prawdopodobnie krewnym Mukherjee. Przedzieraliśmy się przez tłum milczących kobiet i mężczyzn czekających na skraju ulicy. Oni wszyscy czekają od Mukherjee wybawienia, powiedział Rai cichym głosem. Pan jest jednym z niewielu cudzoziemców, albo nawet jedynym, który kiedykolwiek przypatrywał się Mukherjee. Co będzie z chłopcem? Zapytałem, gdy zmierzaliśmy do odległego 100 metrów wozu. Pozostawi się go naturze, odparł z fatalistyczną rzeczowością. Jeśli jelito nie zostało naruszone i nie wywiąże się ropienie lub zakażenie uryną, będzie zdrów za kilka tygodni. U starszych jest to oczywiście cokolwiek trudniejsze. Trudno wymacać kamień od strony jelit. Czasami kiszka zostaje rozpruta albo mięsień pęcherza przecięty. Niekiedy w kanale robi się przetoka ze zwykłymi następstwami. Zdarza się także śmiertelne zakażenie. Ale połowa chorych na pewno wyzdrowieje. A kto ma do wyboru albo umrzeć od kamienia, albo należeć do tej połowy, która wyzdrowieje? Przerwał, ponieważ doszliśmy do wozu. Gdy zajęliśmy miejsca, jego rzeczowość ustąpiła miejsca podnieceniu. Cóż innego jest w Europie? Zapytał. Znieczulenie. Pięknie. Pacjenci przy cięciu nie czują już bólu i nie krzyczą. Ale poza tym? Przed 2 laty w Londynie widziałem przypadkowo rozprute kiszki, pocięte i potargane gruczoły krokowe, jak również przetokę moczową w kanale rany i uszkodzenie zwieracza pęcherza. A ilu operowanych umiera w największych europejskich szpitalach na zakażenie? Mukherjee zna tylko nauki swych przodków. Nigdy nie studiował na europejskim uniwersytecie. A jednak osiąga zdumiewająco wiele. Nie sądzi pan? O, oczywiście, powiedziałem. Czułem skierowane na siebie spojrzenie pełne ukrywanej niepewności. Była to niepewność młodego człowieka wyrosłego w indyjskiej tradycji i poczuciu narodowym, który bronił własnej medycyny przed lepszymi wiadomościami nabytymi za granicą. Naturalnie, powtórzyłem, przemilczając wyniki moich studiów nad praktykami chirurgii staroindyjskiej. Wyobrażenia, jakie zawdzięczam romantycznym historykom medycyny, w krótkim czasie rozwiały się. Przemilczałem, że niektóre metody chirurgiczne, wywodzące się ze swoistej i bardzo starej tradycji medycznej tego kraju, w każdym razie z wyjątkiem plastyki nosa, nie były lepsze ani gorsze od średniowiecznych chirurgicznych metod Zachodu. Musiałem przyznać, że raj, jeśli chodzi o technikę operacyjną Zachodu, w swych zapalczywych porównaniach był bardzo bliski prawdy, o ile to mogłem wówczas osądzić. O, naturalnie, powtórzyłem znużony. Pożegnałem się z doktorem Raj przed kłamliwie wspaniałą fasadą hotelu cywilno-wojskowego, w którego zaszczurzonych, żałosnych apartamentach się zatrzymałem. Gdy na następny dzień umówiliśmy się na odwiedziny u indyjskiego znachora, nie przeczuwałem, że go nigdy nie ujrzę. Tego wieczora poszedłem wyjątkowo wcześnie spać. Pusta jadalnia z brudnymi obrusami była równie mało zachęcająca jak zimny obiad, który podano. Przed oknami bez szyb hałasowali wokół płonącego ogniska kulisi. Ich głosy zdały mi się nieprzyjazne i groźne. Może tak było. Zaledwie 3 lata później Kanpur stało się sceną krwawego powstania z 1857 roku, w którym Nana Sahib bez wielkich ceremonii kazał wyprawić na drugi świat tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. Także okna mojego apartamentu miały kwatery pozbawione szyb. Podłogę stanowiło klepisko. W sypialni znajdowała się tylko komoda bez szuflad i żelazne łóżko. Moskitiera zwisała w strzępach. Położyłem się do łóżka i zgasiłem lampę, by nie zwabić owadów. Gdy odjąłem od niej rękę, po raz pierwszy poczułem nagły, promieniujący ból w prawym biodrze. Minął jednak tak szybko, że więcej na to nie zwracałem uwagi. Czułem się bardzo wyczerpany. Mimo to darmo czekałem na zawsze szybko nadchodzący sen. To nie dziwnie piskliwy głos szczurów pozbawiał mnie snu. Było to coś innego. Ostry, przenikliwy krzyk, jaki rozległ się w chwili, gdy Mukherjee wbił nóż w krocze dziecka, zdał się ciągle rozbrzmiewać w ciemności, jak gdybym wciąż jeszcze był świadkiem operacji. I właśnie ten pogłos przeżycia nie miał kresu i pozbawiał mnie snu. Na nowo stał się upiornym symbolem tysiącletnich cierpień z powodu kamieni. Dziecinnie wielki był mój chirurgiczny optymizm od czasu, gdy przeżyłem cud narkozy. Już wówczas zgromadzono mnóstwo historycznych wiadomości o kamieniach pęcherzowych i ich chirurgicznym traktowaniu w przeszłości. Wiedza nie była przez to o wiele mniejsza niż obecnie, gdy wykopaliska wyczarowały dowody istnienia śmiercionośnego kamienia już w czasach przedhistorycznych. Na przykład Smith znalazł kamień między kośćmi miednicy ledwie 20-letniego człowieka na 7000 lat liczącym cmentarzysku w El Amarach w Egipcie. Moje wówczas jeszcze mniej niż niekompletne wiadomości pozwoliły mi w każdym razie zorientować się, że Rzymianin Celsus, pierwszy, który w 8 księgach medycznych 30 lat po urodzeniu Chrystusa opisał dokładnie wycięcie kamienia, mógł być przed 1800 laty w prostej linii nauczycielem Mukherjee. Tak dokładnie odpowiadało to jego postępowaniu. Z jednym wyjątkiem. Sprawozdanie Celsusa podaje, że wycinacz kamieni zamiast kleszczy używał grubego haka. Gdyby poza tym mówić jeszcze o innym wyjątku, to za czasów Celsusa ważono się na zoperowanie tylko dzieci z ich miękkimi, jeszcze nierozwiniętymi organami. A dorosłych chorych na kamienie pozostawiano naturze, a więc zapaleniu pęcherza, rozdarciu pęcherza i śmiertelnemu wyczerpaniu na skutek nadmiernych cierpień. Możliwe, że przez pierwsze godziny tej nocy miałem gorączkę. Mroziła mnie jednak świadomość, jak mało wszelkie ludzkie cierpienia przyczyniły się poprzez tysiąclecia do rozwoju medycyny, tak w Indiach, jak w Europie i mojej ojczyźnie. Kamień pęcherzowy stanowił wciąż jeszcze zagrożenie, a jego chirurgiczne usunięcie – ryzyko. Wkrótce ogarnęły mnie fobie, tak znane każdemu młodemu medykowi, stale obcującemu z chorobami. Zdało mi się, że pyta mnie groźny głos, a jeśli sam teraz zachorujesz na kamienie, jeśli cię spotka to tutaj, w Indiach? Dzieliłaby cię od najbliższego portu męcząca podróż, a jeszcze bez porównania dalsza podróż żaglowcem do Anglii i Stanów Zjednoczonych. Nie mógłbyś oczekiwać innej pomocy niż jakiegoś angielskiego chirurga wojskowego lub Mukherjee. Usiłowałem odzyskać spokój, wmawiając sobie, że na kamień pęcherzowy jestem jeszcze za młody. Wspomniałem jednak kłujący ból, jaki odczułem po zgaszeniu lampy. Żaden wiek nie chronił przed tworzeniem się osadu moczowego. Przypomniałem sobie, iż czytałem, że kamienie pęcherzowe mogą powstać na skutek jednostronnego pożywienia i przewlekłej biegunki związanej z dużym odwodnieniem. W czasie całej podróży z Plymouth do Bombaju na pokładzie Victory miałem biegunkę na skutek picia zepsutej wody. Leżałem bez ruchu, nie ważyłem się więcej poruszyć. Dopiero po dłuższym czasie pozbierałem się, nazwałem histerykiem i wreszcie zapadłem w lekki sen. Później nie wiedziałem, jak długo trwał. Przypominam sobie, że poderwał mnie nagle kłujący ból w miednicy. Ból był tak silny, że zdało mi się, iż budząc się słyszałem własny krzyk. Jednocześnie poczułem tak gwałtowną potrzebę opróżnienia pęcherza, że zerwałem się. Natychmiast jednak skuliłem się w jeszcze większych bólach, także opadłem z łóżka na kolana. Zlany potem próbowałem drżącymi rękami zapalić lampę. Nie byłem jednak w stanie. Ochrypłym, nieswoim głosem zawołałem służącego. Mimo to nie poruszyło się nic poza szczurami, które szeleściły wzdłuż ścian. Wreszcie, głęboko zgięty, obydwiema rękami przyciskając brzuch, poczłapałem niepewnym krokiem w ciemność. Ogień tymczasem wygasł, hałas kulisów zamilkł. Gdy zataczając się wróciłem do sypialni, uczułem, że czoło mam zroszone zimnym potem. Zaledwie dotarłem do łóżka, powrócił kłujący, palący, wiercący ból. Koncentrował się w jednym punkcie. Było to tak, jakby ostry grot chciał od wewnątrz przebić mój brzuch. Stękając, zaciśniętymi zębami, na kolanach, udało mi się wreszcie zapalić lampę oliwną. Potem tarzałem się z bólu na nowo, przejściowo tylko znajdując ulgę. Chwilową ulgę sprawiało mi leżenie na plecach. W czasie stania natomiast, czy chodzenia, bóle wzmagały się nie do zniesienia. Mimo to wciąż musiałem wstawać. W końcu wydaliłem trochę kropel krwi. Zataczałem się, ostrożnie kładłem się, unikając gwałtownych ruchów i po paru minutach, na nowo zataczając się, wychodziłem. Mój udręczony umysł czepiał się przez chwilę myśli, że jest to przeziębienie i zapalenie pęcherza, ale mimo całego skąpego wówczas medycznego doświadczenia wiedziałem tyle o symptomach kamieni, że te rozpaczliwe próby samopocieszenia nie powiodły się. Później poświęciłem wiele czasu, by wyjaśnić potworny zbieg operacji Mukherjee i tak nagłego wystąpienia u mnie ciężkich objawów kamieni. Nigdy nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, mimo że uważałem się za jednego z nowoczesnych neurologów, którzy duchowe zajścia, jak moja obecność przy operacji Mukherjee, uważają za przyczynę chorób organicznych względnie wybuchu ukrytych. Jakkolwiek było, w każdym razie cierpiałem bóle, które od stworzenia świata musiały znosić setki tysięcy. Zażyłem opium, nie licząc dokładnie kropel. Gdy nie odczułem ulgi, sięgnąłem po chloral i stwierdziłem, że mi wprawdzie przez to ulżyło, ale ostre bóle nie ustąpiły. Nad ranem zrozpaczony wziąłem flaszkę eteru, w naiwnym zaufaniu, jakie w tych latach przypisywano jego skuteczności. Ale w tej samej chwili potworny, prący ból zmusił mnie jeszcze raz do wstania. Wkrótce potem zdało mi się, że moja cewka moczowa została rozcięta. Po chwili poczułem nagłe ukojenie. Dobrnąłem do łóżka i zapadłem w bardziej lub mniej narkotyczny sen. Gdy się obudziłem, był późny ranek. Z trudem zebrałem myśli. Po chwili poznałem żółtawo-bladą twarz doktora Rai, stojącego nad moim łóżkiem. — Pan jest chory? — zapytał. Obawiam się, że mam kamień pęcherzowy, powiedziałem ochrypłym głosem. Odniosłem wrażenie, że Ray popatrzył na mnie przestraszony, a potem niemal z wyrazem triumfu. Mukherjee, powiedział. Mukherjee, powtórzył, uzdrawia i czyni chorym. Z twarzy doktora Ray, gdy to mówił, zniknęła powłoka cywilizacji europejskiej, jaką przybrał w Anglii. Zdało się, że ustąpiła miejsca swego rodzaju zabobonnej żarliwości. Jego spojrzenie wzbudziło we mnie niemiłe uczucie i nową trwogę. Jeszcze na wpół śpiąc zapytałem, gdzie najbliżej można znaleźć angielskiego lekarza? Powinien pan zwrócić się do Mukherjee, odparł. Nie znajdzie pan angielskiego lekarza, który rzeczywiście umie obchodzić się z kamieniami. Nawet dr Irving w Lucknow. Usłyszałem jednak tylko nazwisko Irving i tego się czepiłem. Czy zechce mnie pan zawieźć do niego?
To daleka podróż, usłyszałem odpowiedź. Drogi są kiepskie. Musi pan przeprawić się za Ganges. Nie wyjdzie to panu na zdrowie.
Zawiezie mnie pan do Irvinga? Powtórzyłem. Tylko ten cel miałem na oku. Uciekać z Kanpur jak najdalej od Mukherjee. Rai skłonił się lekko.
Więc każę pana zawieść, powiedział. Ja muszę wracać do Delhi.
Lucknow był wtedy ze względu na warunki klimatyczne najprzyjemniejszym garnizonem angielskim w Indiach. Czarownym miastem z zielonymi parkami i ogrodami pełnymi olbrzymich bambusów, palm, cienistych drzew, czerwono posypanych dróg między żywopłotami z herbacianych róż, storczyków i paproci. Hotel dla cudzoziemców zdał się kwitnącą oazą w porównaniu ze szczurzą norą w Kanpur. Gdy dotarłem do Lucknow, byłem bardzo wyczerpany, ale nie odczuwałem już wyraźnych bólów. To wzbudziło we mnie nadzieję, że może pomyliłem się w diagnozie. W najgorszym razie cierpiałem na mały kamyk pęcherzowy, który ostatniej nocy sam znalazł drogę na zewnątrz. Niepokoiło mnie tylko, że krwawienie jeszcze nie ustało. Doktor Irving, który wkrótce po moim przybyciu zjawił się w hotelu z wielką kasetą instrumentów, dokładnie odpowiadał typowi przeciętnego chirurga, jaki dotychczas spotykałem w jego ojczyźnie. Miał około 60. Robił wrażenie silnego i ociężałego, jak przeważnie jego generacja, od której w pierwszym rzędzie wymagano siły i hartu, niezbędnych, by człowiekowi w pełni zmysłów amputować ręce i nogi lub dokonywać innych poważnych dzieł noża. Mimo woli ciarki przechodziły mnie na myśl, że będzie mnie badał swymi mocnymi, czerwonymi rękami. Gdy jednak Irving otworzył usta, jego rozważny sposób mówienia podziałał na mnie dziwnie uspokajająco. Wypytał o mój zawód, pochodzenie, a dopiero potem o moją dolegliwość. Nie ma żadnej wątpliwości, powiedział. Pozbył się pan małego kamienia. Kamień w swej drodze w dół spowodował skaleczenia, które chwilowo krwawią. Ale w pęcherzu może być więcej kamieni. Muszę zbadać, by zyskać pewność. To brzmi dzisiaj w latach 20. XX stulecia całkiem prosto. Aparat rentgena i delikatny cystoskop ze swym elektrycznym oświetleniem, a do tego miejscowe znieczulenie i aseptyka stworzyły warunki, że bez godnego wzmianki bólu i niebezpieczeństwa można zbadać pęcherz. Wówczas Irving do badania miał tylko swoje palce i gruby metalowy kateter, który bez żadnego pojęcia o bakteriach powodujących zapalenie wprowadzanych do pęcherza, często nawet niewytarty, z mniejszą lub większą zręcznością i wyczuciem wpychało się przez cewkę moczową do pęcherza. Dla dalszego badania wnętrza pęcherza nie było innego sposobu, jak tylko obmacanie od wewnątrz ciemnej, ukrytej jamy pęcherza końcem kateteru lub za pomocą sondy i wywnioskowanie tą drogą o istnieniu twardych części. Pewną pomoc stanowił dość brutalny nacisk od zewnątrz w okolicy pęcherza. Dziś wybaczam Irvingowi wszystkie udręki, jakie mi zgotował, łącznie z gorączką, jaka mnie nawiedziła już w pół godziny po zbadaniu na skutek infekcji. Irving na równi z rzeszą lekarzy na całym świecie nie potrafił zrobić tego lepiej. Tak czy inaczej z jego badania odniosłem pewną korzyść. Dowiedziałem się, że stan i postęp medycyny należy zawsze oceniać z pozycji cierpiącego pacjenta, nigdy zaś z pozycji tego, który nigdy nie cierpiał. Wytarłszy wreszcie skrawiony kateter szmatą poplamioną zaschniętą krwią i wrzuciwszy go do skrzynki z zardzewiałymi kleszczami dentystycznymi, Irving spojrzał na mnie poważnie. Odczekał, aż się rozprężyłem i z ulgą odchyliłem głowę. Powiedział. Ma pan rzeczywiście dwa większe kamienie.